Łucznica jest takim miejscem artystów.
Na każdym kroku widać, co tutaj się robi. Witraże, batiki, mozaiki, ławeczki, które powstały na warsztatach stolarskich, nawet kosze na śmieci są zrobione z wikliny.
Tu jest pracownia przenośna czerpania papieru.
Za godzinkę będziemy mieć zajęcia właśnie z papieru czerpanego.
Tutaj dźwięki pracowni stolarskiej.
Takie miejsce unikalne, moim zdaniem, być może jedyne w Polsce albo jedyne na świecie, takie jak Łucznica.
Kiedyś przyjechał tutaj dosyć znany rzeźbiarz, profesor Akademii Sztuk Pięknych. Obserwował, co tu się dzieje i obserwował ludzi i nagle mówi tak. No ja się zastanawiałem, dlaczego tutaj to się nazywa Akademia, a to jest rzeczywiście Akademia.
Jak wjeżdżamy do dworu, to pierwsze, co nam się rzuca w oczy, to są instalacje wiklinowe. One powstają co roku, bo wiklina nie jest bardzo trwała. Są to warsztaty wikliny ogrodowej. Wymyślają ludzie z instruktorem od wikliny. Część tej wikliny jest pozyskiwana przez ich samych. Idą na pole i sobie ją tną i doplatają. To są piękne rzeźby. To jest trochę takie zaproszenie do tego świata.
Artystów.
Szukałam pracowni batiku i poszłam z zapachem wosku.
No tak.
Zgrzanego, bo ma specyficzny zapach.
Najprościej trafić. Tutaj się najpierw robi projekt, potem projekt na płótno. Pierwsze woskowanie, pierwsze farbowanie. Aż do skutku. My na koniec prasowujemy wosk. I to jest najgorsza praca, prasowanie. Gorąco?
Teraz na niebiesko, bo
tak,
najpierw pani powiedział, że niebieski jest.
Tak, do turkusu. To co, włożymy?
Tak.
Farbujemy od najjaśniejszych do najciemniejszych kolorów.
Rękawiczka oczywiście gumowa.
Tak samo jak tkanina, to birączka była ufarbowana. Tu dajemy do turkusu. I teraz do kuwetki. Płuczemy do czystej wody i wieszamy. I suszymy jak pranie. Dobra, popłucz kuwetkę i na sznurek. Inicjatorem i osobą, która wyszukała to miejsce, była Zosia Bisiak.
Jak dla mnie ciocia Zosia.
Zofia Bisiak-Bystram.
Dzień dobry. Wszyscy tu mówią, że bez pani tego miejsca by nie było.
No ileś lat temu tak wymyśliłam.
Zosia, to jest moja żona. Poznaliśmy się właściwie w Łucznicy. Przywiozła mnie tu dlatego, że powiedziała mi, że w tym miejscu chce stworzyć ośrodek szkoleniowy, Centrum Animacji Kultury. No i że to jest wyjątkowo piękne miejsce. No na razie nic tu nie ma, tylko puste budynki, pusty dwór. No ale jest przyroda wspaniała. Tu się kończyła szosa. Łucznica była końcem szosy. Zosia to jest wykształcenie historykiem sztuki. Pracowała przez pewien czas jako urzędnik w Ministerstwie Kultury i Sztuki. Ja byłem asystentem reżysera. No i ja się w ogóle przez całe swoje życie zajmowałem się filmem.
Pan Tadeusz zrobił świetny film zresztą.
No wspólnie zrobiliśmy.
Zrobiliśmy, tak.
W współpracy z taką organizacją, ze Stowarzyszeniem EUN z Warszawy. Całą okolicę. Obeszliśmy pieszo, zimą z sankami nawet. W tych wszystkich wsiach zrobiliśmy wywiady z bardzo starymi ludźmi, którzy nam opowiedzieli historię swojego życia, historię swojej wsi. No widzieliśmy bardzo dużo ciekawych rzeczy, dużo sprzętów, dużo czasami zdjęcia ciekawe, no czasami ich rękodzieło, prawda? No na przykład jeden z nich był kamieniarzem, prawda? Część Łucznicy to są zbudowane z ociosanych przez niego kamieni domy czy szopy.
Tutaj są szalenie ciekawe te historie.
Stoimy w tej chwili na rozstajnych drogach w starej części wsi Starachuta. Zresztą tutaj znajdują się najstarsze domy, które mają 170 lat, a może nawet i więcej.
Kowaliku, Kowalicku, okuj ze mi trzech koniecków, okuj ze mi bardzo rano, na wojenka, na kozano.
Się polubiliśmy za to, muszę.
ja studiowałem etnografię. Pani Zosia nas tutaj ściągnęła, że też takich ludzi potrzebuje Łucznica. No takich ludzi zainteresowanych kulturą, kulturą tradycyjną, rękodziełem. Generalnie pani Zosia ma takie umiejętności headhunterskie, jak to się mówi, i łowi ciekawych ludzi. Jej się to udaje, po prostu ma taką intuicję.
Od początku to miejsce dla nas było takie trochę czarodziejskie, bo niedaleko Warszawy, pałacyk w parku.
Ten dwór, który jest dworem myśliwskim, jest położony w zasadzie w środku lasów. Właściciel tego dworu, Alfred Potocki, ostatni, przyjeżdżał tutaj, jak wspominali starzy ludzie, którzy go pamiętali z tej wsi. Chodził rano, lekarz mu przepisał takie leczenie, że chodził na bosaka, a sługa niósł za nim buty. No i wiedział, że to jest podobno powietrze, które służy ludziom chorym na serce i na płuca. I potem postanowił założyć fundację taką, ponieważ nie miał, zmarł bezpotomnie. I zapisał to w fundację, która miała też, ten dwór miał służyć ludziom, którzy się leczą. No i my w pewnym sensie jako stowarzyszenie dostaliśmy to od państwa, bo potem ta fundacja się zrzekła tego, ponieważ miała większe dobra w Paryżu, też otrzymane od Potockiego. No i myśmy to przejęli jako już zrujnowaną szkołę, która przestała być szkołą. Moja żona i jej przyjaciółki ze stowarzyszenia, które się potem nazwę przyjęło Akademia Łucznica, postanowiły po prostu tutaj kontynuować pracę związane z warsztatami rzemiosła artystycznego i sztuki.
To było najpierw miejsce tylko dla animatorów. W tej chwili przyjeżdżają wszyscy, którzy chcą uczyć się czegoś. Zakładają własne pracownie. No bo to jest ich miejsce dla nich stworzone. A jak ktoś przyjeżdża na ogół, zostaje na dłużej.
Był projekt instrumentów ceramicznych, muzycznych. I tutaj te instrumenty dalej są, one mają piękne dźwięki, bo ceramika ma taką zaletę, że ona brzmi dobrze. Nie trzeba umieć grać na instrumentach ceramicznych, żeby to brzmiało dobrze. O. Tutaj mam deszczowy kij, czyli taki zaklinacz deszczu, który jest całkowicie zrobiony z gliny, on w środku ma gliniane kuleczki, że się powoli osypują. Bardzo mają przyjemny dźwięk, tak. I okaryny, które... Ja nie umiem za dobrze grać, ale to jest bardzo przyjemne. Nawet jeżeli każdy gra po swojemu, to i tak efekt będzie fajny i to nawet miało swoją nazwę. To się nazywały rytmy ziemi. To granie na tych instrumentach.
Tak,
płyta. Tak, usypia, ale mamy też mój ulubiony instrument. To jest róg. Tutaj był dwór myśliwski, więc rogi na pewno były. Ten jest akurat cały z gliny. Proszę, zagram, bo to będzie dźwięk, który myślę, że każdy pamięta o tym. A to są też rodzaj takiego instrumentu strunowego, to już są, one są teraz słabo napięte, ale on był taki instrument szarpany, tutaj są cymbałki też, jest fajny instrument udu.
A to
jest takie naczynko, które z kolei ma bardzo śmieszny kolor, jest w takich brązach, ono było zdobione techniką bardzo dawną mlekowania. Czyli gorący przedmiot gliniany zanurzony w mleku, to mleko się pali i zatyka pory, jest bardziej szczelny. Tak, tych technik w ceramice jest bardzo dużo. Dla mnie bardzo ważną częścią ceramiki jest rzeźba ceramiczna. Budujemy też tu piece archeologiczne. To jest specyficzny rodzaj budowy takich pieców, które są najbardziej prymitywnymi piecami. Stoją oczywiście, tak jak mówiłam, rzeźby ceramiczne, różnorakie, no ale też drewniane.
Istniała taka agenda Ministerstwa Kultury i Sztuki, która zmieniała wiele razy nazwę. Raz się nazywała Centralna Poradnia Artystyczna, raz Centralny Ośrodek Upowszechniania Kultury. Ostatnia nazwa to było Centrum Animacji Kultury. Było pewne grono ludzi, które no, strasznie wielką wagę przywiązywało na przykład do kultury ludowej, do sztuki ludowej. i do takiej sztuki spontanicznej, czyli sztuki, która nie była wykonywana dlatego, żeby zarobić pieniądze, a nawet żeby zdobyć sławę, tylko istnieli i istnieją, chociaż coraz mniej takich ludzi, którzy mają potrzebę stworzyć coś. No i się okazuje, że tacy ludzie są i to są ludzie czasami bardzo bogaci nawet, ale którym tego brakuje. No i u nas nie ma na przykład tutaj w tym dworze i w tym naszym hotelowcu, który obok istnieje i w tych pracowniach nie ma luksusowych warunków. I aż dziwne się wydaje, że nagle stoją bardzo luksusowe samochody, a ci ludzie nie mają nawet łazienek, prawda, tutaj oddzielnych. No ci ludzie, którzy chcą uczyć się tutaj właśnie rzemiosła artystycznego, no na przykład tkają, prawda, na krosnach, czy uczą się tkaniny, no czy uczą się wikliny, prawda, wikliniarstwa, czy no ceramika, która ma największe powodzenie.
Oczywiście, jak zawsze, przy naczyniu musi mieć dno. Zaczynamy od podstawy. Najlepszym w ogóle narzędziem w ceramice to są dłonie. Mam taki placek, właściwie to już jest talerz. Mogłabym sobie zostawić i mam takie coś. On, jeżeli ja zostawię go tak i będę szybko suszyć, to się wygnie w sposób niekontrolowany. Jeżeli go przytrzasnę na przykład z dwóch stron gips kartonem, będzie z odpowiedniej gliny, no to zostanie mi w takiej formie. No ale oczywiście my sobie lubimy pokombinować, więc mamy dwie opcje. Na przykład mogę wyrobić i już mam talerz. Ta-dam!
Łapią tego baksyla sztuki do tego stopnia, że już przyjeżdżają wiele razy. Na pewno to nie jest taki dyplom jak Akademii Sztuk Pięknych, prawda? To właściwie uniwersytet, bo dzisiaj akademie się zmieniły w uniwersytety sztuki, ale się dostaje takie certyfikaty. My mamy prawo takie certyfikaty wręczać. Zosia zawsze starała się, żeby tutaj bardzo ciekawi ludzie przyjeżdżali do Łucznicy.
Gościliśmy tu rodzinę pana Józefa Brody.
A tak.
Słynnego popularyzatora muzyki góralskiej, który przyjechał, no nie z zespołem, ale
znanym
zresztą teraz. Cała jego rodzina to jeden wielki zespół.
Joszko
Broda, teraz znany muzyk, bardziej muzyki popularnej. I mieliśmy niesamowite wieczory z muzyką. Pan Józef Broda grał na wszystkim, na listku, na drewienku, na gałązce. I to było niesamowite dla nas z kolei odkrycie. Joszko, pamiętam, przygrywał na fujarce. Pamiętam tą muzykę do dziś.
Jednego roku były likwidowane bardzo ładne dębowe krzesła z dworku. I każdy z uczestników to krzesło przerabiał na swoją modłę. Każde było inne. Każdy inny miał sposób i pomysł na to, jak to zrobić. No, zapamiętałam krzesło Zosi ze skrzydłami anielskimi. Krzesło wypoczynkowe, gdzie miało dużo różnych schowków na szklaneczkę, na kazetkę. Kapcie miało już od razu przyprawione ciepłe takie papućki.
Stowarzyszenie Akademia Łucznica w zeszłym roku w zasadzie miało okrągłą 20. rocznicę istnienia. Ten ośrodek, bo on przedtem 20 lat był ośrodkiem będącym agendą Ministerstwa Kultury i Sztuki, nazywał się Centrum Animacji Kultury. 40-lecia. Wybraliśmy rok 2023 na rok obchodzenia tych rocznic, ponieważ tutaj staramy się właśnie i w fotografii, i w filmie utrwaliliśmy te wsie okoliczne. Natomiast nie zrobiliśmy filmu o instruktorach naszych, czyli o ludziach, którzy tworzą to stowarzyszenie, którzy przyjeżdżają z całej Polski. I moim zamiarem jest, żeby pokazać, skąd się ci ludzie wzięli, wykonują to taką robotę edukacyjną i artystyczną zarazem.
Aleksandra Herisz, artysta plastyk z Bytomia. Do Łucznicy trafiłam dość dawno, bo to był gdzieś 96 rok i w jakiejś gazecie artystycznej znalazłam informację, że jest takie miejsce, gdzie można twórczo spędzić czas, że jest pracownia ceramiczna. I się tak złożyło, że Centrum Animacji i Kultury organizowało taki projekt Talenty i tam można było zgłosić swoje pracownie plastyczne i siebie, co tam się robi. I moja pracownia i ja dostaliśmy nagrodę ministra. Jak pojechałam po nagrodę, to pani Zofia Bisiak mnie wychwyciła. Pani Zosia ma taki dar, że potrafi wychwytywać osoby, które są jej potrzebne. I się mnie zapytała, co jeszcze umiesz robić? A że ja jestem witrażystą, bo w zasadzie kończyłam właśnie akademię, robiąc dyplom z witrażu. No więc mówię, o, witrażu nie mamy. No to przyjedziesz i będziesz prowadziła taką pracownię. Kurs witrażu, czy takie warsztaty dłuższe. No i w zasadzie od 97 roku tutaj jestem na stałe praktycznie, bo przyjeżdżam ileś razy w roku. Ja też przyniosłam tutaj wiele technik, bo i papier czerpany, i makramę. Tu moje dzieci praktycznie się wychowywały, bo przyjeżdżaliśmy na całe wakacje. One tu, pamiętam, jak siedzieli i na kole toczyli jako takie 5-6-latkowie.
Moja droga pewnie była trochę inna, albo nawet całkiem inna niż większości osób, które tutaj przebywają. Ja na co dzień pracuję jako nauczyciel języka angielskiego. Pomyślałam sobie, że zrobię sobie może studia podyplomowe ze sztuki. Nie, zawsze miałam jakby takie ciągoty w kierunku, bo to było już po dyplomówce. I zawsze miałam takie ciągoty w kierunku właśnie różnych działań plastycznych. To stwierdziłam, że tutaj przyjadę. Nawet na moich studiach podyplomowych na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego słyszałam od jednego z wykładowców o tym miejscu właśnie, że tu jest w ogóle świetna pracownia ceramiki. Jest to dla mnie całkiem inny świat. Jak ja tutaj wjeżdżam, już skręcam z Pilawy do tego lasu, to ja w ogóle czuję się, jakbym zapominała o tym, co zostało gdzieś tam za mną, o jakichś różnych problemach i tak dalej. Jakby inna planeta całkiem, prawda? Mój witraż akurat jest, ten wizerunek Chrystusa jest zbudowany w krzyż, który ma tutaj właśnie czerwone barwy i tutaj są białe, ale zawsze na koniec kursu, co jest właśnie wspaniałe w tych kursach, na koniec każdego kursu tworzymy taką wspólną pracę, która pozostaje w Łucznicy.
No i teraz właśnie w tym filmie byli bohaterami ci ludzie, którzy prowadzą zajęcia. To są wywiady, ale to są też fragmenty warsztatów, które pokazuje, jak ci ludzie uczą, prawda? Więc zacząłem właśnie robić zimą niektóre zdjęcia, ale zimą no jest ciężko mówić, i żeby nie stracić zdrowia. No i teraz myślę, że szykuje się ładna wiosna i ładne lato i będę do jesieni starał się tych wywiadów zrobić no na pewno kilkanaście, żeby na rocznicę pokazać ich w całej krasie tych naszych ludzi, naszych przyjaciół, tych, którzy założyli to stowarzyszenie, i tych, którzy w tej chwili trzymają je przy życiu. No i oni się czasami rozwinęli nie tylko w sensie twórczości, tylko mają już dzieci. I te dzieci też w ślad za rodzicami też prowadzą zajęcia.
Jak się tutaj przyjeżdża, to wisi w powietrzu. Tutaj wszyscy chcą coś stworzyć. Z Łucznicą jestem związana dzięki mojej mamie, która jest plastykiem, artystą plastykiem. Prowadzi tutaj zajęcia. Mam prawie 20 lat. Skończyłam szkołę plastyczną w Katowicach na kierunku grafiki warsztatowej. Przez to, że od zawsze tutaj przyjeżdżam, no to jest to takie moje miejsce, w zasadzie prawie jak dom. Oglądałam wszystko od zawsze. Przede wszystkim z witrażu, ale też na przykład z makramy, czy nawet z wykliny.
Nie wiem, dobra, Karolina, myślę, że tylko że musisz jeszcze grube i na cienkich zakończyć. Tu jak gdyby zamiana. Ten idzie pod spód i wraca. Okay. Ten idzie pod spód i wraca.
Zosia zawsze starała się, żeby tutaj bardzo ciekawi ludzie przyjeżdżali do Łucznicy.
Ja to zapraszam.
Te instalacje wiklinowe były robione pod kierunkiem Grzegorza Gordata, członka oczywiście naszego stowarzyszenia. Mieszka na wsi nad Wisłą, ma swoje owce, ma swojego wspaniałego wielkiego kota, którego wszyscy znają, bo tu przyjeżdża do Łucznicy razem ze swoim właścicielem. Potrafi pięknie też tkać. Mamy w stowarzyszeniu, nazywa się Witek Vargas, w nim wiele krwi hiszpańskiej. Jego przodek, misjonarz hiszpański, zawędrował do Boliwii i miał nawracać. Natomiast spotkał tak piękną Indiankę, że że stwierdził, że musi jej poświęcić swoje życie. No i tak się stało. Witek Vargas, z jego takich anegdot, które opowiada, życiowych, to mi się najbardziej podoba, ta jak siedział wśród górali. Dał im do zrozumienia, że on jest też góralem. No oczywiście góralem, a to z ciebie za góral tam, prawda, i tak dalej. No on mówi, a jak wysoko się urodziłeś? Tam jeden mówi 900 metrów, prawda, bo na Gubałówce czy tam gdzieś. A Witek mówi, a ja się urodziłem 3,5 tysiąca metrów, prawda, a gdzie? No w La Paz. Ma bardzo duże zdolności literackie, zdolności muzyczne. Myślę, że to są geny, ponieważ jego mama jest z domu Tetmajer. A ma brata, który jak tutaj wszedł do nas kiedyś w Łucznicy do Saloniku, patrzy na Winnetu, prawda, z opowieści Karla Maya. Filmowcy indyjscy go zauważyli z tego Bollywoodu. I zagrał w filmie jakiegoś Indianina rzeczywiście, mimo że jest w tej chwili już Polakiem i Stettmajerów. Ponieważ Witek tutaj uczył jak robić instrumenty muzyczne z niczego. Można znaleźć patyk, można obciąć kawałek drzewa, oczywiście listki, oczywiście słomki. No nie ma bambusu, ale są takie rośliny podobne do bambusu, które się przecina i można zrobić z nich fujarki. To wszystko może zagrać. Nawet ziemia, kiedy się wykopie dół i przypnie się skórę jakąś, prawda, zwierzęcą nad tym rowem, ziemia staje się bębnem, rezonuje. Można przeciągnąć na przykład strunę wokół dziupli i to drzewo staje się instrumentem, jak kontrabas, prawda, gigantyczny. Więc to jest takie pomysły, rodzą się w głowie Witka i rodzą się w głowie tych młodych ludzi, na co nie wiem w tej chwili, czy jeszcze pracuje jako nauczyciel, bo był nauczycielem w szkole. Takie były robione koncerty, gdzie oni grali albo takimi miotłami uderzali, prawda, i wydawali taki dziwny dźwięk. I walczyliśmy, żeby Łucznica była jak najciekawsza.
Różne się nowe szufladki otwierają, robiąc cokolwiek. Taki przedczas, że panie, które odchowały dzieci, jeszcze dużo mają wigoru i różnych chęci, na przykład mogą tu realizować różne marzenia, o których nie mogły wcześniej pomyśleć. Dużo osób, grup niepełnosprawnych przyjeżdża, ale ich bytność to jest z kolei związana z finansami. Jeżeli oni te finanse zdobędą, no to dla nich taki pobyt tutaj to też jest coś pięknego, bo wiadomo, że nie zrobią takich prac jak profesjonalni artyści, ale sam możliwość działania i wyjechania ze swoich domów i tutaj przebywania w tym otoczeniu przyjaznych, bo tu wszędzie mogą sobie nawet na wózkach podjechać, to jest rzecz, której nie można przecenić.
I to jest takie otwieranie dla nich drzwi poprzez pokazanie techniki, którą mogą sobie później rozwijać na swój sposób.
No, dlaczego to miejsce musi walczyć o życie?
No, czasy są szczególnie te po-covidowe, dosyć wymagające, jeśli chodzi o finanse, prawda? Ten ośrodek musi się utrzymać z uczestników, którzy tu przyjeżdżają.
No i właśnie dzięki temu, może, że ono nie jest komfortowe, to nikogo nie kusi, żeby to przejąć i żeby to zrobić miejscem komercyjnym. Bo my, mimo że musimy zarabiać, to zarabiamy tylko na utrzymanie tego ośrodka. To jeszcze chciałem nawiązać do tego testamentu ostatniego właściciela Łucznicy, ostatniego dziedzica, to był Alfred Potocki, gdzie on właśnie chciał, jego intencją było przekazanie tego majątku, tego dworu, jakiejś organizacji, która by zajmowała się chorymi ludźmi, którzy znajdowaliby to ukojenie, i myśmy w pewnym sensie przejęli też te intencje Potockiego, ponieważ do nas przyjeżdżało mnóstwo ludzi niepełnosprawnych z takich ośrodków pomocy społecznej i myśmy byli czasami zaszokowani, jak tacy ludzie przyjeżdżali, którzy na przykład nie widzieli, a robili na przykład makramy, czyli zręczność ich rąk była taka, że mogli tkać, że mogli właśnie również posługiwać te nici, prawda, wiązać. Okazuje się, że ta sztuka powodowała, że oni stawali się szczęśliwymi ludźmi. Jak patrzyliśmy na ich twarze, jak wykonywali te rzeczy, typu właśnie jakieś prace plastyczne, jak grali na tych instrumentach, to widzieliśmy, że oni mają ogromną radość. To były wzruszające nawet momenty, jak patrzyliśmy, jak oni się cieszą światem.
I chciałbym, żeby jak najdłużej tak było, bo to jest unikalne miejsce. Zupełnie o co innego tutaj chodzi chyba, o tego ducha i naukę od mistrzów, bo ci ludzie, którzy prowadzą tutaj warsztaty, to są już mistrzowie rzemiosła. I to jest bardzo cenne, taki kontakt bezpośredni, też otoczenie, to też daje bardzo dużo.
No myślę, że Łucznica właśnie powstała po to, żeby ludzie przypomnieli sobie o tym, czym jest otaczający ich świat, przede wszystkim przyroda, żeby się odrodziła w nich wrażliwość na przyrodę, a wrażliwość na przyrodę i na świat powoduje, że powstaje wrażliwość na sztukę.
Taki szybko! Przyjdał, ej!
Chodź tutaj! Nieważne.
Jeszcze drugi też twój zajmie.
Czekaj, poczekaj, perełka.